Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Głównym wydarzeniem sobotniej działalności Benedykta XVI była wizyta w Rzymie prymasa wspólnoty anglikańskiej. Najpierw papież przyjął go w Watykanie na prywatnej audiencji, a wieczorem wspólnie modlili się podczas nieszporów. Wśród aktualności mówimy też o wzroście liczby katolików na świecie oraz o dramatycznej sytuacji milionów dzieci, o których losie świat zapomina. Program kończy wielkopostna refleksja.
Jak to jest, że do teatru czy kina przychodzimy na ogół pół godziny wcześniej, a do domu Boga zawsze 5 minut za późno?
Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Głównym wydarzeniem dzisiejszej działalności papieża była wizyta w Rzymie prymasa wspólnoty anglikańskiej. W południe Benedykt XVI spotkał się z arcybiskupem Rowanem Williamsem w Watykanie, a wieczorem przewodniczył nieszporom z jego udziałem w kościele świętego Grzegorza Wielkiego na rzymskim wzgórzu Celio. To właśnie z tamtejszego opactwa, pod koniec VI wieku, papież Grzegorz I wysłał misjonarzy do Wielkiej Brytanii. Pieczę nad tym miejscem sprawują obecnie kameduli, którzy obchodzą w tym roku 1000-lecie założenia przez świętego Romualda eremu w Camaldoli, od którego bierze nazwę ich zakon.
W homilii papież nawiązał do obchodzonego w tym rzymskim kościele wspomnienia rocznicy śmierci świętego Grzegorza i do 1000-lecia kamedułów. Przypomniał głęboką duchowość monastyczną tego zakonu i jego licznych świętych, w tym 5 braci pierwszych polskich męczenników i ich biografa Brunona z Kwerfurtu. Nawiązał też do 2 spotkań, które Jan Paweł II odbył w tym miejscu z poprzednimi prymasami wspólnoty anglikańskiej.
Il monastero di San Gregorio al Celio e il contesto romano.
Klasztor świętego Grzegorza na Celio to rzymski kontekst, w którym obchodzimy 1000-lecie Camaldoli razem z arcybiskupem Canterbury. Wraz z nami uznaje on, że klasztor ten jest miejscem, gdzie narodziła się więź między chrześcijaństwem Wielkiej Brytanii a Kościołem Rzymu. Dzisiejszą celebrację znamionuje zatem głęboki charakter ekumeniczny, który, jak wiemy, stał się częścią składową współczesnego ducha kamedułów. Ten rzymski klasztor kamedułów, zwłaszcza od Soboru Watykańskiego II, rozwinął z Canterbury i ze wspólnotą anglikańską więzi, które są już tradycyjne. Dziś po raz 3 biskup Rzymu spotyka się z arcybiskupem Canterbury w domu świętego Grzegorza Wielkiego. Jest to słuszne, właśnie bowiem z tego klasztoru papież Grzegorz wybrał Augustyna i jego 40 mnichów. Wysłał ich ponad 1400 lat temu, aby zanieśli Ewangelię anglosasom. Stała obecność mnichów w tym miejscu i to przez tak długi czas jest już sama w sobie świadectwem, że Bóg wierny jest swemu Kościołowi. Cieszymy się, mogąc głosić tę wierność całemu światu.
Al mondo intero.
Po nieszporach papież przeszedł z arcybiskupem Williamsem do bocznej kaplicy pod wezwaniem świętego Grzegorza. Zapalili tam 2 świece, by uczcić pamięć 2 świętych zasłużonych dla ewangelizacji narodu angielskiego: papieża Grzegorza i Augustyna, pierwszego arcybiskupa Canterbury.
Il segno.
Mamy nadzieję, że ten znak naszej wspólnej obecności tutaj przed ołtarzem, przy którym sam Grzegorz sprawował ofiarę eucharystyczną, pozostanie nie tylko jako wspomnienie naszego braterskiego spotkania. Niech będzie też zachętą dla wszystkich wiernych, tak katolików jak Anglikanów, by odwiedzając chwalebne groby świętych apostołów i męczenników w Rzymie, podejmowali na nowo nieustanną modlitwę i pracę na rzecz jedności i żyli w pełnej zgodzie z modlitwą Ut Unum Sint, aby byli jedno, którą Jezus wznosił do Ojca.
Ut Unum Sint, che Gesù ha rivolto al Padre.
Podczas nieszporów w rzymskim kościele świętego Grzegorza Wielkiego głos zabrał także arcybiskup Rowan Williams. Nawiązał on do myśli patrona świątyni, że zanurzenie w sakramentalne życie Kościoła wymaga kontemplacji. To z kolei pozwala w sposób jaśniejszy widzieć się wzajemnie jako siostry i bracia oraz wzrastać razem jako jedno święte katolickie i apostolskie ciało. Anglikański prymas zaznaczył, że kontemplacja nie jest jakimś osobliwym bujaniem w obłokach, ale zakorzenionym w prawdzie poszukiwaniem odpowiedzi na Boże wezwanie, połączonym z nieustannym rozeznawaniem duchowym.
W ostatnich latach rozwinęliśmy niezwykle skomplikowany, stworzony i utrzymany dzięki zachłanności system odrealniania, pewien rodzaj zachowań ekonomicznych, w których rzeczywiste potrzeby ludzkie wydają się być niemal całkowicie przysłonięte. Znana jest nam nachalna kultura reklamy, która stara się nas przekonać do nierealnych i wyolbrzymionych pragnień. My wszyscy, chrześcijanie, nie wyłączając duszpasterzy, potrzebujemy dyscypliny oczyszczającej nasze widzenie i przywracającej nam poczucie prawdy naszego świata, nawet jeśli może to spowodować trudności w jaśniejszym poznaniu, jak bardzo ludzie cierpią i jak niewiele możemy dla nich zrobić naszą nieużyteczną pracą.
Katolików w skali globalnej jest 1,2 miliarda. Najnowsze pełne statystyki odnotowują roczny wzrost ich liczby o 15 milionów. Proporcjonalnie odpowiada to przyrostowi naturalnemu całej ludności świata, z której katolicy stanowią nadal blisko 18%. Dane te wynikają z najnowszych wydań roczników Annuario Pontificio i Annuarium Statisticum Ecclesiae, zaprezentowanych dziś Ojcu Świętemu. Zostały one opracowane przez Centralny Urząd Statystyczny Kościoła.
Rocznik papieski zawiera dane z końca ubiegłego roku. Są to podstawowe informacje o urzędach Stolicy Apostolskiej i diecezjach czy równorzędnych im jednostkach administracji kościelnej, których jest na całym świecie prawie 3000, o zakonach i katolickich wyższych uczelniach, jak też dane osobowe wszystkich biskupów. Natomiast najnowsze wydanie rocznika statystycznego Kościoła podaje statystyki sprzed ponad roku, gdyż tyle czasu wymaga zebranie danych tak wielkiej instytucji jak Kościół Powszechny.
Z Annuario Pontificio dowiadujemy się, że w ciągu zeszłego roku papież utworzył 8 nowych diecezji, 1 ordynariat polowy oraz ordynariat personalny dla byłych Anglikanów w Wielkiej Brytanii. Natomiast według danych statystycznych pod koniec 2010 roku katolicy stanowili nadal około 17,5% ludności świata, przy czym ich liczba zmalała trochę w Ameryce Południowej i Europie, a wzrosła w Afryce i Azji. Księża od 2000 roku są coraz liczniejsi. W 2010 roku było ich ponad 1600, więcej niż rok wcześniej. Największy przyrost nastąpił w Azji i Afryce, mimo spadku liczby w Europie. Nie maleje już liczba braci zakonnych po profesji. Natomiast nadal mniej jest sióstr zakonnych. Spadek roczny w 2010 roku wyniósł ponad 8 tysięcy. Dotyczy to jednak tylko Europy, Ameryki i Oceanii, bo w tym samym czasie w Afryce i Azji liczba zakonnic wzrosła o 2%.
Wspólnocie międzynarodowej trzeba przypominać o pilnej potrzebie ochrony dzieci, uważa arcybiskup Silvano Tomasi, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich agendach ONZ. Na marginesie debaty o ochronie mniejszości seksualnych, jaka odbyła się wczoraj w Radzie Praw Człowieka, wypowiedział się on również w kwestii dzieci. Sytuacja wielu z nich jest naprawdę dramatyczna, stwierdził watykański dyplomata. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego przypomniał najbardziej brutalne formy łamania praw dziecka.
Mamy do czynienia z około 300 tysiącami dzieci wcielonych siłą w szeregi wojska. Walczą one teraz w ponad 30 konfliktach. 215 milionów dzieci zmusza się do pracy, z tego 115 milionów do pracy niebezpiecznej. Ale prawa dziecka łamie się też na wiele innych sposobów. Dzieci doznają krzywdy w rodzinach, szkołach, w swym naturalnym środowisku, a także w więzieniach, gdzie zamyka się również młodocianych migrantów, którzy ubiegają się na przykład o azyl polityczny. Są to bardzo poważne problemy, które wciąż czekają na rozwiązanie. Na wspólnocie międzynarodowej spoczywa w tym względzie wielka odpowiedzialność. Z jednej strony trzeba wychowywać do szacunku dla dzieci, ale zarazem trzeba też stworzyć odpowiednie prawa i mechanizmy ochronne, które będą naprawdę skuteczne, pamiętając, że to dzieci są przyszłością społeczeństwa.
Watykański dyplomata przypomniał również o problemie seksualnego wykorzystywania nieletnich. Kościół ma w tym względzie smutne doświadczenia. Pouczony jednak tym skandalem wprowadza bardzo surowe mechanizmy, które mają zapewnić dzieciom maksymalne bezpieczeństwo. Nie wolno jednak zapominać, że problem ten dotyczy całego społeczeństwa i że największych tego rodzaju krzywd nieletni doświadczają w swym codziennym środowisku życia. I to właśnie tam należy im zagwarantować bezpieczeństwo, dodał stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ-owskiej Radzie Praw Człowieka.
Amerykański Departament Stanu wprowadził Watykan na listę krajów zagrożonych przestępstwami finansowymi. Wbrew pozorom nie wieszczy to kolejnego skandalu. Przeciwnie, dla nas to dobra wiadomość, oświadczył watykański rzecznik prasowy. Pojawienie się Watykanu na amerykańskiej liście oznacza jedynie, że po raz pierwszy w historii zostaliśmy włączeni do klasyfikacji. Jest to konsekwencją przystąpienia do Moneyval i zgody na międzynarodowe mechanizmy kontroli, wyjaśnił ksiądz Federico Lombardi. Co ważne, Watykan zajmuje na tej liście całkiem dobrą pozycję, wyprzedza takie kraje jak Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy czy same Stany Zjednoczone. To właśnie te kraje Departament Stanu uznaje za zagrożone przestępstwami. My należymy do innej kategorii krajów, gdzie sytuacja jest lepsza, ale tym niemniej zasługuje na obserwację, wyjaśnił ksiądz Lombardi.
Okruchy Ewangelii. Gorliwość o dom Twój pożera mnie. Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, Jezus powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły. Porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: weźcie to stąd, a nie róbcie z domu ojca mego targowiska. Dwie jakże różne Ewangelie. Tydzień temu zachwyt i mistyka. Przemieniony Jezus na wysokiej górze, głos z nieba i apostołowie tracący z wrażenia głowę. Dzisiaj ziemska, prawie że brutalna rzeczywistość. Wywrócone stoły, rozrzucone monety i świszczący w powietrzu bicz. A jednak jest coś, co obie te Ewangelie łączy. Przemieniając się na górze Tabor, Jezus chciał nam podpowiedzieć, że tym, co naprawdę zmienia człowieka i co czyni go duchowo pięknym, jest modlitwa. Dał nam też do zrozumienia, że prawdziwa, żywa wiara, wiara zdolna do dawania świadectwa i nie lękająca się krzyża, wypływa zawsze z doświadczenia, spotkania z Bogiem, obecnym, jak sam powiedział, tam, gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są w Jego imię. Ani modlitwa, ani doświadczenie Boga nie są jednak możliwe w świątyni, z której uczyniono targowisko. Stąd gniew Jezusa na tych, którzy nie pozwalają się modlić i przeżyć spotkania z Ojcem. Wrażenie musiało być naprawdę mocne, skoro zapisali je wszyscy ewangeliści, najwyraźniej po to, abyśmy dobrze zapamiętali, czym powinna być świątynia, Kościół, i co wyprowadza Boga z równowagi. Mój dom ma być domem modlitwy, powie wprost, nie godząc się, aby nasze świątynie stawały się aulą uniwersytecką, salą sejmową czy koncertową, salonem mody bądź muzeum. Kto tego nie rozumie, naraża się na gniew Boga, miłosiernego dla grzeszników i wyrozumiałego dla błądzących, ale bezlitosnego dla tych, którzy w cieniu ołtarza Pańskiego ubijają handlowe czy polityczne interesy. Właściwie tylko ten jeden raz Chrystus wpadł w wielki gniew, trawiony gorliwością o dom Boży. Czy jest w nas chociaż cząstka Jego gorliwości? Pytanie to w pierwszej kolejności dotyczy sług świątyni kapłanów, ale w jakimś stopniu także wszystkich wiernych. Czy moje zachowanie w kościele pomaga w skupieniu? Czy buduję innych moim śpiewem, modlitwą, postawą? A może swoim ubiorem, niechlujnym czy wyzywającym i brakiem dobrych manier czynią po prostu modlitwę innych niemożliwą? Jak to jest, że do teatru czy kina przychodzimy na ogół pół godziny wcześniej, a do domu Boga zawsze 5 minut za późno? A wy czynicie z niego jaskinię zbójców. No może jeszcze nie jaskinię, ale coraz częściej w naszej starej Europie świątynie zamieniane są na kina, księgarnie, banki i hotele. Opamiętania niestety nie widać. Także w naszym kraju nad Wisłą, gdzie coraz częściej wylicza się, ile zamiast nowych kościołów można by wybudować żłobków, przedszkoli, szpitali. I gdzie coraz częściej przeszkadza ludziom bicie dzwonów. Nigdy nie zapomnę gorzkiego wyznania młodego Francuza. Proszę księdza, nasi rodzice nie lubili dzwonów, więc nasze dzieci będą musiały polubić śpiew muezina. Niemożliwe. Przesada. Statystyki nie są jednak po naszej stronie. Tylko w ostatnich latach zamknięto we Francji ponad 60 kościołów, a wybudowano 150 meczetów, których łączna liczba przekracza już 2000 i dynamicznie rośnie. Podobnie jest w Niemczech, gdzie w ciągu ostatniej dekady zamknięto ponad 400 kościołów, a 130 meczetów jest w trakcie budowy. Czy też w Wielkiej Brytanii, gdzie od 1960 roku zamkniętych zostało blisko 10 tysięcy zborów i kościołów, a meczetów powstało 2000. Czy jest to proces nieodwracalny? Nie. Chrześcijaństwo nieraz już przecież dowiodło, że potrafi odrodzić się jak Feniks z popiołów, a mała trzutka pociągnąć za sobą wielkie rzesze. Aby tak się jednak stało, aby nad Europą całkowicie nie umilkły dzwony, każdy kościół musi być naprawdę domem Bożym, pulsującym naszą żarliwą modlitwą. Panie Jezu, Ty wypędzając przekupniów ze świątyni, nie pozwoliłeś, aby stała się jaskinią zbójców. Daj nam, prosimy, odrobinę tej gorliwości, abyśmy potrafili zapalać i prowadzić innych do modlitwy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Wielkopostną refleksją księdza Arkadiusza Nocunia kończymy sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.